kontestacja.
I zaczynamy. Zimno, bo jest listopad 2022. Nie grzeją, nie ma węgla, nie ma gazu, nie ma ruskich. Ale jesteśmy my, Martin Lechowicz i...
Marcin Kosiński, witam was niezwykle serdecznie.
Ja zwykle właśnie tak. I nie serdecznie, bo mi zimno jak cholera. No i jak zaczniemy, zanim temat rzucę, to ja bym chciał cytat jakiś kogoś złotoustego. Ja wiem, że tu redaktor przygotował ładny cytat ze złotoustego.
Tak, Leszek Miller wrócił na scenę polityczną. Widać, że wybory idą, są za pasem i obudził się na Twitterze i wystosował takiego tweeta, bo to teraz się ludzkość posługuje tweetami już w porozumiewaniu się z innymi, który brzmi tak. Nie mogłem anulować Baltic Pipe, bo taki projekt nie istniał w czasach, kiedy byłem premierem. Istniał natomiast kontrakt norweski, ale to nie to samo, co Baltic Pipe. Tak jak koń nie jest koniakiem, tak rum nie jest rumakiem.
Brawo! Brawo. Złotousty.
To jest piękne porównanie.
Wspaniały jest ten człowiek i ja chciałem, żebyś go zacytował, bo tak tęskni mi się do tych czasów, kiedy oni umieli tak pięknie pieprzyć głupoty, że to było takie złotouste, nie? Że pan premier powiedział, bo pan prezydent powiedział. Jednak za komuchów to jakoś tak było na poziomie, bym powiedział, kłamanie, bo teraz takie jest wiejskie kłamanie, a to było takie kłamanie, te porównania, takie człowiek sobie myśli, o kurde, inteligentny człowiek mnie okrada, nie? A nie tak.
Tak, dokładnie. No teraz takie wsioki nas okradają, bo oczywiście pan premier Leszek Miller mija się z prawdą w 100%.
Niemożliwe.
Oczywiście,
tak,
no tak jakoś się zdarza.
Co ty powiesz?
Że był kontrakt norweski, który Jerzy Buzek jakby chciał pchnąć i chciał zbudować rurociąg, a Leszek powiedział, że nie, za drogo, nie będziemy się w to bawić.
To żeś mnie zaskoczył.
Róbmy tak, żeby wszystko było z Rosji.
Komunista i mija się z prawdą? To pierwszy raz się chyba zdarzyło. No dobra.
Kurczę, i z lewej, i z prawej strony. Wszyscy kłamią. I z środka też.
Jak już jesteśmy o newsach, to przejdźmy do podatków, bo tak chciałem pogadać o podatkach, żeby jakoś fajnie w nowej kontestacji znowu zaleciało trochę podatkami. Taka historia była tydzień temu w Anglii. W sumie tak dużo o niej nie gadali, ale kto wie, to gadał. Otóż jedna baba z Niemiec, dlatego baba, tego większa, no, odziedziczyła fortunę, a i to taką porządną, bo umarła jej...
Dobrze.
Tak, bardzo dobrze.
Znaczy, to niedobrze, że umarła jej.
No nie, ale odziedziczyła... No właśnie nie wiem, czy dobrze, to trochę o tym pogadamy. Nazywała się ta bogata, co umarła, ma 94 lata, Traudl Engelhorn Vecchiato i umarła we wrześniu i zostawiła miliardy dolarów w nieopodatkowanym spadku swoje
miliardy,
billions of dollars, wnuczce Marlene Engelhorn. I ta Marlene jest wice, nie wiem, czy na tę okoliczność z nią została, bo to nie dowiedziałem się dokładnie, ale jest wiceprezesową, czy jak to się tam teraz gada w tym nowym języku, grupy czy ruchu, który się nazywa Tax Me Now. I ona mówi publicznie, że bardzo chce, żąda, no tak, ona żąda, żeby ją opodatkować, 90% z tego, co dostała, jej zabrać. I to jest bardzo piękny gest, tylko ja nic z tego nie rozumiem. Dlaczego ona musi chcieć, żeby ktoś jej to zabrał, że nie może dać sama? Właśnie nikt tego nigdzie nie wyjaśnił w tym. I ona mówi, że to trzeba jej zabrać, bo ona nie może dać, nie wiem dlaczego.
Nie zna konta bankowego? U nas urzędy skarbowe mają na stronach konto bankowe. Można sobie oddział wybrać nawet.
Nie wiem.
Można wszystkim
Niemcy
po milionie dać.
Nie wiem. Może to... Ja nie wiem, o co tu chodzi. Właśnie dlaczego tak... Trudno mi uwierzyć w tego newsa. Ja tak czytam sobie, dlaczego ona nie wpadła na pomysł, żeby to dać samemu, temu, tamtemu, komu chce w końcu, skoro już ma. A ona nie. Ona mówi, że trzeba opodatkować mnie i w ogóle wszystkich, którzy otrzymują spadek taki duży, bo bogaty nie ma prawa w ogóle dysponować pieniędzmi, których nie zarobił z drugiej strony. No i tak sobie myślę, że w tym idiotyzmie, który ona reprezentuje sobą, bo koncepcja, że nie potrafię komuś dać, tylko niech ktoś przyjdzie i mi zabierze i ja w ten sposób mogę tylko dać, jest głupia, ale jak chodzi o spadki, no to coś w tym jest, bo patrz, ona dostanie teraz miliard z hakiem albo więcej dolarów, których nigdy nie zarobiła i właśnie nie ma pojęcia, jak się te pieniądze robi. I tylko dlatego, że urodziła się akurat w tej rodzinie, a nie w innej. No i tutaj mi się to nie podoba i dlatego mam dzisiaj czerwony kolor, bo dzisiaj będę występował w roli trochę komunisty, takiego komucha i mówię, dobrze, opodatkujcie nas wszystkich, to znaczy ich, bo na tym polega bycie komunistą, że chcesz ich, a nie mnie.
Ich opodatkować. To ja jestem tutaj ze sfery niebiańskiej, ty jesteś ze sfery lewacko-piekielnej. To się akurat synonimy
są. Mamy takie tło, jak ktoś słucha tego jako podcastu, to ja mam czerwone tło, a on ma niebieskie. Tak. No ja będę za tym,
Czy mi brzmi pytanie?
No jest pytanie, czy może dobrze, no, żeby pozabierać tym wszystkim, bo ja mam ogólnie nie lubię bogatych. Ja nie wiem, czy ty lubisz. Być może tam więcej znasz pewnie niż ja, czy nie? Znasz tych?
Nie wiem, ilu ty znasz, ale...
Trochę znam, no.
No, tak samo lubię jak wszystkich innych. W sensie to nie jest kryterium. Tak samo jakbyś powiedział, czy lubię bardziej kobiety, czy mężczyzn.
Ja kobiety.
Ja i lubię niektóre kobiety, niektórych mężczyzn.
Nie, to ja tutaj zdecydowanie mniej lubię bogatych, a to z tego powodu, bo bogactwo siada na łeb im. Prawie zawsze.
A biedota nie.
Też, ale inaczej. Biedota fajnie siada, no, powiem. Częściej fajniej, bo co prawda chleją ci No co robisz, głupie miny? No tak jest. Nie siada. No,
przekonaj mnie, że biedota to też stan umysłu, który też siada na łeb.
Siada bardzo. Nawet ja mam siadnięty. Widzisz, bo takie głupoty gadam czasem, że lepiej może być biednym niż bogatym. Dobra, bo mówimy o skrajnościach, czy o takiej biedzie umiarkowanej? Takiej typu PRL, że jakoś wszyscy mieli co jeść, ale nie było na papier toaletowy, czy już taka bieda, że nie masz co jeść? Czy...
No właśnie nie wiem, jak to pojmujesz, bo jakby zmieniło się trochę pojęcie, trochę biedoty, nie biedoty. Teraz powiedzmy, że ten, który żyje od pierwszego do pierwszego i nic nie oszczędza, to jest biedny.
To każdy prawie.
No to większość
widziałeś
ludzi w Polsce,
oszczędności
tak.
Ludzi, jakie są w Stanach albo w Polsce?
Tak, no zawodowo zajmuję się pracą dla serwisów i gazet biznesowych, także...
Otóż
tak.
Widzisz, no ja się nie zajmuję, a też wiem, bo też umiem czytać, no więc...
Bo to też da się do tego dojść.
A to trzeba lubić czytać, to właśnie tu bieda nie pomaga. Ale bogactwo chyba też, nie? Chociaż tutaj pewnie masz inne dane, ale... Że w tych danych, w tych badaniach często się tak lubią cytować w internecie, to jest trochę na temat, to ja powiem, na Facebooku cytują takie informacje czy dane o tym, ile kto czyta książek i z nich zawsze wynika, że bogatsi czytają więcej. I tak, i taki wniosek się formułuje, że czytaj książki, to będziesz bogaty, albo że jakby to jedno z drugim gra, tylko że nigdy nie mówią, jakie książki oni czytają. I tutaj ja bym zbadał, nikt tego nie chce zbadać jakoś, ale ja bym zbadał to chętnie, ale nie mam czasu, ale podejrzewam, że na oko to by wyszło, że nie czytałem same poradniki giełdowe i jak być bogatym i samorozwoje i różne takie, a nie na przykład baśnie Andersena, Zbrodnie i karę albo coś tego typu, takiego ludzkiego bardziej. No i myślę sobie, że na jedno wychodzi, gdyby co.
Ludzkiego, ale to co to za w ogóle porównanie? No to
jako komunista mówię, no co? Widzisz przecież, to tak.
Że jakby
więcej człowieka.
Braci Grimm, to wcale się ten, że bracia Grimm są lepsi od...
Poradnika Kamila Cebulskiego,
Od neurobiologii na przykład.
No,
o tym, jak działa mózg.
W sensie kupowania i sprzedawania.
Nieporównywalne, no to...
Ale dlaczego nie? No porównajmy sobie, no dlaczego nie porównać? Dobra, albo ja ci powiem, jest argument tutaj, dlaczego ja nie lubię bogatych, bo ja myślę sobie, że im siada właśnie na rozum ich bogactwo bardziej i mocniej niż tym biednym. Co na przykład po tych książkach, które czytają, widać. Oni się po prostu interesują tylko kasiorą. Albo na przykład takie spostrzeżenie jest, że bogaci ludzie są skąpi pierońsko. Oni to nazywają sobie jak chcą, jakoś racjonalizują, ale tak naprawdę to jest zwykłe sknerstwo. I co nie występuje u biedniejszych? Co przykłady trochę może... Tak mówię z doświadczenia, ale to nie tylko moje doświadczenie. Mówi, że jak pojedziesz sobie na Ukrainę do bidnych ludzi, to oni ci dadzą ziemniaki i połowę tego, co mają. A jak pójdziesz sobie do milionera, którego tutaj nazwiska nie powiem, ale mam go na myśli, muszę was wyczytać, no to on będzie ci dolewał powolutku herbatkę, żeby oszczędzać, bo tam cukier drogi. No. I widzisz. No i o to mi chodzi.
Tak, z drugiej strony...
No.
Z drugiej jednakże strony... Nie wiem, czy mnie słychać. A jesteś, okej, dobrze. Z drugiej strony, no tacy... No to teraz znowu, nie? Bo to kwestia, czy to jest milioner, czy klasa średnia. ja z klasy średniej, z tej, którą znam, to oni dają tam jakąś kasę na różne rzeczy, trochę po cichu.
A ty jesteś klasa średnia, może ustalmy, co to jest, bo w Polsce to w ogóle wszystko ma inne znaczenie, to ja nie wiem, co to jest.
No ciężko powiedzieć, ja sobie tak zdefiniowałem ostatnio, bo przygotowuję swojego bloga Kosiński IT teraz, do kogo chciałbym go kierować i chciałbym go kierować właśnie do takich ludzi właśnie, którego ja trochę nazywam klasą średnią, ciężko powiedzieć, bo to jest moje określenie, ja sobie to zdefiniowałem w ten sposób. Tak, to jest moja definicja, no. Własna, osobista, nie Wikipedia. Że jeżeli pod koniec miesiąca, przy wypłacie powiedzmy kolejnej, wszystko jedno, czy to jest dywidenda, czy to jest twoja pensja w pracy, starcza ci przynajmniej 10% poprzedniej pensji, że wciąż ją masz, wciąż ci przechodzi na kolejny miesiąc, to już jesteś osobą, która może oszczędzać, tak, której zostaje
pensja. Co 10%?
Poprzedniej pensji ci zostaje w portfelu, czy tam na koncie.
A czy nie wydałeś poprzedniej pensji w 100%, tak?
Tak, dokładnie tak.
Żeś skomplikował. Że nie wydajesz... Czy wydajesz 90% tego, co zarabiasz?
Bo ja albo więcej, no takie minimum. Chodzi o to, że zostają ci oszczędności i też oszczędności ci narastają, powiedzmy, w jakiś sposób. Powiedzmy, że jeżeli zarabiasz 5000 zł, to zostaje ci przynajmniej 500 zł. Albo jeżeli zarabiasz 10 tysięcy złotych, to przynajmniej 1000 zł ci przechodzi na kolejny miesiąc. Może ci 2000 przychodzi. No wszystko jedno. Chodzi o to, to jest jakaś taka moja definicja, że...
Taka marna definicja, bo ja jestem klasą średnią. Ty jesteś klasą średnią, czy nie?
A masz lepszą definicję?
Nie, jeszcze, ale wymyślę zaraz, bo ta jest wybitnie zła, powiem bezczelnie i brutalnie.
Proszę bardzo, dlatego, bardzo, bardzo
taka
chętnie.
Bida chodząca jak ja jest klasą średnią według tej definicji i w ogóle, bo ja oszczędzam właściwie zawsze, choćbym nie wiem ile zarabiał, a to z tego powodu, że ja wydaję mało i żyję racjonalnie, oszczędnie i różne takie historie. Ale to nie czyni ze mnie klasy średniej, tylko człowieka rozumnego bardziej albo sprytnego na przykład. No, a mentalnie to ja nie jestem klasą średnią, ani jeżeli chodzi o zajęcie moje życiowe, to też nie za bardzo, bo jestem bardziej takim artystą kloszardem może, czy nie wiem, teraz tu jestem...
Wiesz co, no, są inne jakby definicje takie, które również czytałem w jakichś poradnikach właśnie, tych nie bracia Grimm, gdzie sobie definiowali w ten sposób, że jeżeli nie pracując w tej chwili możesz przeżyć przez x czasu i tutaj sobie różni autorzy różnie to definiowali, jedni mówią o roku, inni mówią o 5 latach, inni o 10 latach, inni, że już w ogóle nie możesz pracować, możesz nie pracować, tylko żyć z tych odsetek, to wtedy już jesteś niezależny, jesteś właśnie też klasą średnią. Też jest kulawa definicja,
no, bo znowu
jakaś.
Pół Ukrainy podpada, bo oni mają tam ziemniaki w piwnicy na 3 miesiące i wodę w gnojówce gdzieś obok, no to jest dalej słabe.
No tak, ale z drugiej strony wzięcie definicji kwotowej, typu, że masz 0,5 miliona, to wtedy jesteś, to też jest koślawe.
No
to
bo inflacja chociażby, no.
Po pierwsze inflacja, po drugie, wiesz, trzymanie na koncie to jest bez sensu tej kasy, a jak masz w nieruchomościach, to te nieruchomości za chwilę będą dwie banki niby kosztować teoretycznie, dopóki ich nie sprzedasz,
ja nie
oczywiście.
Wiem, to w ogóle nie ma czegoś takiego jak klasa średnia. No bo to...
Jest, tylko ciężko ją zdefiniować.
To ja nie czuję w ogóle, co to jest. No to ja jestem czy nie w końcu?
A ja nie znam twoich finansów.
Nie czuję. No spełniam twoją definicję. Absolutnie. A na przykład, czy Dominika, moja żona, jest klasą średnią, bo ona robi za dostawcę uberowych dostaw, co właściwie według klasycznej definicji klasy średniej kompletnie nie podpada, bo to powinien być ktoś, kto ma firmę, czy jakieś tam środki produkcji. Ona nie ma, no motocykl ma, no to...
Ale to... A jaka jest klasyczna definicja? Bo może od tej klasycznej
wyjdźmy. No to był ktoś, kto nie był robolem, no, tylko był, coś już miał i tym czymś zarządzał. Taki jakby odpowiednik, no, wolnego człowieka dawniej, nie niewolnik. Nie wiem, to chyba przeszło jakby taka kopia z dawniejszych czasów, że niewolnik teraz, niewolnik dawniej to jest dzisiaj ktoś na etacie, taki jakiś robol, a klasa średnia to już jest ten wolny człowiek z dawnych czasów, który coś tam już
Czyli
ma.
Kto?
No, przedsiębiorca właściwie.
No to przedsiębiorcy są klasą średnią, nawet jeżeli zarabia w warzywniaku 3000 zł, a gość w korpo obok zarabia 13 tysięcy zł?
No. Bo widzisz, klasa średnia to jest właściwie bogaty, ale nie śmierdząco bogaty. Mi się zdaje, że to jest definicja, która ma odróżnić tych naprawdę bogatych, co ich się liczy już majątki albo przychody w milionach i miliardach. Od takich, co zarabia sobie no 50 tysięcy dzisiaj. No, bo to są, no chyba o to chodzi.
Nie ma, właśnie to nie da się kwotowo powiedzieć. To wszystko też od zobowiązań,
I od roku,
nie? Później.
No, który mówimy. W 2022 mówimy przy okazji.
Tak, wiesz, no są ludzie, którzy płacą za pokój 1000 zł, a są tacy, którzy płacą za mieszkanie 5000 zł, no i to są ich koszty. Są tacy, którzy nie mają dzieci, a są tacy, którzy płacą alimenty w wysokości 17000 zł, też znam takie osoby na przykład.
No i teraz, czy bycie w klasie średniej wiąże się z tym, że zdecydowali, że żyją w większym luksusie albo mniejszym luksusie? Wychodzi na to, że klasą średnią jest ten, kto zdecydował się żyć w pokoju zamiast w bogatym domu, a ten, kto się żyje w bogactwie, to nie jest klasą średnią, bo według twojej definicji wydaje 100% z tego, co zarabia na to wszystko. W ogóle nie ma sensu.
Tak, tak, tak. No taką miałam definicję.
Czy biedniejszy jest w klasie średniej, a bogatszy, czy bardziej luksusowo żyjący? Nie.
Taki, który jest mniej zależny na wpływy, może ja bym bardziej to określił, że to jest człowiek, który ma jednak, w sensie kogo nie da się przekupić 500+, czy jakimś, czy 13, bo to nie gra dla niego roli, nie? Że jakby, że masz się zeszmacić, bo ktoś ci da 1000 zł z ukradzionych pieniędzy, albo na przykład 5000 zł i wtedy to cię, o, to tak, nie? A jak ktoś powie, a ja ci nie dam 5000 zł, a mi nie zależy wtedy, no to wtedy taki ktoś jest już niezależny. To, to stanowi o tej niezależności.
To ustawy, ustawmy sobie, jakie są klasy w społeczeństwie, może o to, i to jest bardzo dobry, dobry jakby temat tego odcinka. Że może tak, ja powiem tak, teorię rzucę, hipotezę. Są robole, szmaty, klasa średnia, śmierdzący bogacze. Tutaj coś wyjaśnić trzeba?
Piękna klasyfikacja. Tak. Czy robole w sensie, że osoby pracujące fizycznie.
No tak, u kogoś na etacie.
Koniecznie. No to nie, no to...
Większość, tak.
No dobrze, ale jesteś kierowcą, który ma własne przedsiębiorstwo jednoosobowe. To
klasa średnia.
Kim?
Klasa średnia. Jak już coś ma swoje, to...
Czemu?
No nie, tak sobie pomyślałem, że to będzie dobry poziom.
No masz auto w leasingu, no nie
ale
wiem, ciężarówkę.
Bo odpowiadasz za siebie, pracujesz dla siebie, na swój własny rachunek i już jesteś...
Zawsze tak jest.
No nie, bo robol na etacie nie odpowiada za siebie, za niego jego pan, master, mistrz odpowiada, pan i władca.
No ale...
Księgowy.
Masz jakiś uproszczony obraz świata.
A ty nie? No bo w ogóle cała klasyfikacja jest uproszczona. Jakoś trzeba... No upraszczamy tu świat. No podzieliłem na 4 części całą ludzkość. No to jak ma nie być uproszczone? No to dawaj ty lepszy podział.
No słuchaj, no znam masę ludzi, którzy pracują w korpo, którzy są dużo bardziej niezależni niż czy kierowcy, czy nie wiem, taksówkarzy, czy robole, właśnie tak zwani pracownicy fizyczni, którzy właśnie, czy nawet ci przedsiębiorcy, których musi iść do tej piekarni swojej o 4 rano, albo kwiaciarka, która ma ma swoją kwiaciarnię, która musi być na giełdzie o 3 w nocy, żeby potem o 5 być u siebie w kwiaciarni, to wszystko rozłożyć, żeby do 7 się wyrobić na start, nie? I to jest wielka niewola, podczas gdy corpo guy, nie, wychodzi sobie, wstaje sobie o 7 rano, wychodzi tam o 7.30, dojeżdża na 8.30 do pracy, pracuje do 16 i wychodzi i zbiera za to 10000 zł.
Oczywiście,
nie?
Ale wolność kosztuje. Niewolnicze życie. Czyli to jest paradoks tych czasów, że czasem jesteś wolny, nie, ale żyjesz niewolniczo, bo zapieprzasz 12 godzin codziennie, a gość na etacie, jakiś tam programista, co robi jakieś pierdoły, zarabia tyle samo albo więcej.
Więcej.
I nie męczy się. No, ale...
no mniej, no inaczej no się męczy.
Mniej, no pewnie, że mniej, no odpowiedzialność mniejsza, no ja jestem programistą, to dużo mniej, no zależy jaka praca, no ale są takie. No i dobra, ale zależy co jest kryterium. Ja to podzieliłem według kryterium jakiejś świadomości takiej, albo odpowiedzialności za siebie samego, nie? Kto chce być w jakiej grupie? Bo może tutaj, ja to chcę jakoś tak podzielić, żeby człowiek miał trochę większy wpływ na to, znaczy, żeby ten podział zależał od tego, co człowiek decyduje, a nie tylko od jakichś warunków zewnętrznych, czy wiesz, tak jakby w tą stronę idę. No nie wiem, to trochę głupi podział i sztuczny, ale no w ogóle, wiesz, problem z tym, że te czasy się zmieniły strasznie od XIX wieku, czego różne korwiny nie zauważają i faktycznie ciężko jest podzielić ludzi na takie klasy, bo dawniej no, nie było takiej różnorodności różnych zawodów i stylów życia. No, mnie się w ogóle nie da zakwalifikować do żadnej grupy, więc jak już ty mówisz o klasie średniej, to już się wbijasz w te definicje z XIX wieku w sumie.
No tak, no.
No, no to dobrze, tłumacz no, teraz. W każdym razie... Tak jak lewica i prawica. No też już nic nie znaczy.
No to jest takie, okej, ale po co o tym gadamy właściwie? Do czego to dąży?
Bo, dlatego, że opodatkowanie bogaczy, nie, bo tak naprawdę ja chciałem odróżnić bogatych, takich śmierdzących bogatych, od takich, którzy są na przykład no, trochę bogatsi niż średnia, ale jeszcze są ludźmi i ja ich jeszcze lubię. No się inaczej też zachowują. No bo zaczęliśmy od tej babki niemieckiej, niemiecko-austriackiej, ona w Austrii mieszka, Marlene Engelhorn, która odziedziczyła miliard i twierdzi, że należy, opodatkujcie nas, mówi. Więc popatrzcie, ona sama zauważa, że coś jest nie tak, znaczy może jest głupia po prostu, ale może coś w tym jest, że zauważa, że ci śmierdząco bogaci, wiele z nich ma pieniądze, na które kompletnie nie zasłużyło, ani nie zarobiło ich, ani nie ryzykowało. Tak jak ona sama i chce, żeby jej to zabrać, a że jest to prawdą, co ona uważa, to dowód na to, jej postępowanie jest dowodem na to, bo jak trzeba być głupim, żeby zmuszać kogoś, żeby tobie zabrał pieniądze, zamiast je dać samemu. No to świadczy o wyjątkowej głupocie. Więc ktoś tak głupi faktycznie nie zasługuje na te pieniądze, więc jakby jej prośba jest samo spełniającym się żądaniem, jakby, nie? Udowodniła, że jest za głupia, żeby mieć te pieniądze. No to, to może zabrać tym wszystkim bogatym w cholerę, jeżeli oni naprawdę na to nie zasługują. I to chce odróżnić takich ludzi od klasy średniej, czyli na przykład przeciętnego, takiego typowego przedsiębiorcy, który sam ryzykuje, poświęca się, pracuje od cholery, żeby coś zbudować. Inni mają pracę jako robole, czy kto tam, ale nie muszą się też tak już jak on męczyć. Dużo ludzi z tego korzysta. Zasłużył sobie na to. I na przykład pytanie, no ale, co? Upraszczam?
Ale skąd... Tak, upraszczasz. No. Bo nie wiem, skąd to przekonanie. A, bo to jest tak... takie popularne gdzieś tam wśród polityków, rozumiem, partii i różnych aktywistów, że te pieniądze gdzieś sobie leżą w jakimś skarbcu, jak w Hobbicie, nie? Że gdzieś są pod jakąś górą, smok ich pilnuje i należy je wyrwać i odebrać. Podczas gdy ci bogacze, którzy nawet odziedziczyli tą kasę i być może się nie umieją z nią posługiwać...
Jeszcze raz, bo przerwało. Przekonanie, mówiłeś no o... Ostatnie było przekonanie o tym, że pieniądze pod górą leżą. Dawaj.
No właśnie, uważają, że leżą pod górą, podczas gdy pieniądze osób, które odziedziczyły, być może umieją lepiej albo gorzej rozporządzać nimi, no one nie leżą pod górą albo pod górami. One są gdzieś. I teraz oni mogą zrobić z nimi kilka rzeczy. Mogą z nimi nie robić nic. To znaczy, że te pieniądze wciąż będą na jakichś kontach bankowych, albo na przykład będą w jakichś nieruchomościach, albo będą gdzieś zainwestowane, ponieważ ci poprzedni zwykle jakoś zainwestowali je na przykład w akcjach, nie? No, mogą je na przykład przesiudać, no? Wydać gdzieś. I no wtedy, nawet jak przepiją wszystko, no to zyskają pracownicy sprzedający im wódkę. Nie? No i się świetnie jakby się tutaj markety się rozwiną, no i ekstra, i przepił wszystko, albo wydał wszystko na gry komputerowe, albo na przykład kupił sobie 5 konsol i kierownicę i tak
no
dalej.
No to jak można wszystko, ale ja nie wiem, co z tego wynika, jaki jest tego wniosek. Równie dobrze można im zabrać te pieniądze i porozdawać wszystkim i też przepiją, albo będą inwestowane, albo będą na kontach bankowych tylko tysiąca osób zamiast jednej. Nic z tego, żaden wniosek nie płynie. Nie wiadomo, co dalej z tym robić. Nie opodatkować ich w cholerę?
Ze statystyk wynika, że jednak zwykle bardziej lepiej gospodarują pieniędzmi dzieci milionerów niż osoby, które nimi nie są.
No to ewidentnie Marlene Engelhorn absolutnie nie jest przykładem, który pasuje do tych statystyk, bo ona jest, jak mówię, tak głupia, że zamiast oddać 90% swoich pieniędzy, żąda, żeby jej ktoś przyszedł i zabrał, bo sama widocznie nie potrafi nawet ich oddać komuś. Więc tylko na podatki według niej one mogą iść, a sama tych podatków dobrowolnie nie wpadła na pomysł, że może zapłacić. Więc to nie jest ktoś, kto pasuje mi do twojego obrazu, że dzieci milionerów mają jakiś rozum.
One... Ale to, co to w ogóle za argument, że podajesz pojedynczy przykład jakiejś laski?
Myślisz, że to wyjątek?
No tak,
a
czytałeś
nie.
Statystyki jakiekolwiek, no to no, proszę się powołaj
problem, no nie mogę, bo nie ma takich statystyk, nikt nie bada poziomu...
Są? No, oczywiście,
jak
że są.
Głupi, no ale jak zmierzyć, jak głupi czy rozrzutni są synowie milionerów?
Ale...
No, jak?
Co to znaczy głupi? Jak, czym ty chcesz to mierzyć? Inteligencję?
Właśnie nie wiem, nie da się za bardzo. Niestety chodzi mi o to, że jesteśmy trochę skazani na ocenę subiektywną takich rzeczy, no.
Ale to w ogóle... Co to ma wspólnego ze spadkiem? To czy ktoś jest głupi, czy nie głupi?
Że...
Czy inteligentni zasługują? Ale co to, kto jest inteligentny? Ten z wyższym IQ? Czy ten, kto szybciej umie
liczyć?
No to inaczej.
To tak cofnijmy się do fundamentów. Kto zasługuje na pieniądze w ogóle? Tak filozoficznie. Bo w sumie trochę po to jest kontestacja, żeby takie pytania fundamentalne stawiać i dawać odpowiedzi. No, kto?
W klasycznym modelu, w taki naiwny model, w którym my wierzymy, no. Ktoś, kto umie najlepiej zaspokoić potrzeby konsumentów.
Tak, no tak. Ktoś, kto zasłużył w skrócie na to.
Ktoś, kto umie najlepiej zaspokoić potrzeby konsumentów.
No,
nie zasłużył.
Ktoś... No tym właśnie zasłużył, bo to...
No tym, tak, no można zasłużyć wieloma rzeczami, tak. No, na przykład najazdem na inny kraj można zasłużyć też.
No i w sumie trochę nie pasuje, znaczy taki Hitler na przykład, że co przypomnę, spełniał potrzeby konsumentów traktowanych jako wyborcy, którzy chcieli bardzo mieć kawałek Polski i Rosji i Czech. Oni chcieli, on spełnił ich potrzeby, więc doskonały przedsiębiorca mi zasługuje na to, żeby pozabierać pieniądze tym ludziom z innych krajów. Chodzi o to, że trochę definicja za ogólna jest i ja bym ją jakoś tak skonkretyzował albo...
Potrzeb jest
od cholery też i nie wszystkie fajne.
Bo definicja opiera się o prawo własności. To jest jakby takie nieodzowny element tej właśnie definicji, że jeżeli prawo własności takie klasyczne znowu nie istnieje, no to oczywiście potrzeby konsumentów też jakby tutaj nijak się mają do tej definicji.
No
musi być prawo własności.
Musi.
Czyli, że na przykład, że jak coś masz, to możesz komuś przekazać i ktoś w spadku na przykład, i to ty o tym decydujesz, a nie ktoś z zewnątrz.
Okej, no dobra, niech będzie. Prawo własności absolutnie musi być, jeżeli w ogóle mówimy o tym, czy ktoś ma coś mieć, czy nie ma i czy mu się to należy, czy nie. Ale to ja myślę, że to, co powiedziałeś, to jest już wniosek z jakiegoś bardziej fundamentalnego założenia filozoficznie. Na przykład jakbyś tak bardziej konkretnie, to jakbyś powiedział, dlaczego zasługujesz, żeby mieć ten majątek, który masz? Czy może nie zasługujesz?
No bo zarobiłem.
No i czy to jest podstawa tego, że powinieneś to mieć?
No,
no, to się zgadzam,
no,
dobra.
Tak.
A gdybyś to ukradł?
To wtedy nie. Do czego dąży jakby ciąg myślowy?
Okej,
no, bo to jest niesłusznie.
A już
nabyta.
Ci mówię, ponieważ źródło pochodzenia pieniędzy ewidentnie determinuje to, czy ty je powinieneś mieć, czy nie. Czy zasługujesz, czy nie zasługujesz. To skąd się wzięły? Jeżeli wzięły się na podstawie uczciwej umowy z kimś, i ty dałeś coś komuś w zamian, otrzymując pieniądze, to w porządku. Jeżeli komuś zabrałeś bez żadnej umowy albo wbrew umowom, no to nie w porządku. A teraz sytuacja jest właśnie, o którą mi chodzi. Masz całą masę pieniędzy, którą dostajesz. I to jest taka porządna góra pieniędzy. No i tu mam trochę problem, bo tu nie ma żadnej umowy, nic nie dałeś, nie zapracowałeś, nie zarobiłeś i potrafię zrozumieć taką babkę Marlenę Engelhorn no. I innych, bo to nie tylko ona sama twierdzi, że powinno się zabrać te pieniądze.
Znaczy, o ile mi dobrze wiadomo, to jakby twój model biznesowy życia polega na tym, że ludzie ci dają pieniądze, a ty ich o to prosisz, a oni ci dają.
No tak.
A ty zasłużyłeś, czy nie zasłużyłeś na nie?
Zasłużyłem, a to z tego powodu, bo ja coś robię za te pieniądze i oni chcą, jakby wynajmują mnie, żebym ja robił w ich imieniu różne rzeczy, więc jest tu jakaś taka umowa. Nie jakaś taka, tylko jest. No, dają mi na coś, nie? Więc to takie wspieranie kogoś, żeby robił coś, z czym ty się zgadzasz. No to jakby takie zatrudnienie kogoś w pewnym sensie, takie trochę naokoło i z inicjatywy jakiejś takiej dziwnej, no ale no tu mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że no zasługuję sobie, nawet zasługuję, na, powiedziałbym, że więcej. No. Nawet nadając tę kontestację, no powiedz, że tak, jakbyś tak sobie powiedział tak po ludzku, zasługujemy na to, żeby teraz słuchacz, który nas słucha, dał nam 10 zł na stronie kontestacja.com, czy nie zasługujemy?
I według mnie zasługujemy jak najbardziej. Myślę, że na 33 zł nawet.
No i dlaczego? Bo chcesz mieć, tak? Wiesz, dlaczego?
No dokładnie.
Wcale nie dlatego. Nie dlatego. No. Nie, ja nie. Dlatego, że uważam, że to, co robi, jest wartościowe. Tak jest gdzieś tam moja postawa filozoficzna. No. Tego.
No tak, ale to jakby nie nam oceniać, nie? Czy coś jest wartościowe. To no,
tu jest
musi
problem.
Musi ocenić tak. Jakby ktoś inny, nie?
No to kto daje?
I to jest tak jak... Wracając do tego przykładu jeszcze twojego z tym zarabianiem, ale z drugiej strony, jeżeli pracuję dla firmy, która bierze dotację, albo na przykład pracuję dla firmy, która ma klienta, który bierze dotację i który daje jej kontrakt i z tego jest moja pensja, to wszystko jest dzisiaj takie, wykrzywione, więc...
No jest, no wiem, dlatego... Więc nie... No. Ale wiesz,
nie da się tak powiedzieć. No.
No nie da się, ale to też ty próbujesz upraszczać wszystko, sprowadzając to do definicji, które w XIX wieku jeszcze się trzymały kupy, a dzisiaj się wszystko już tak rozmyło i wszystko jest półpaństwowe, półprywatne zawsze, że nie idzie znaleźć tutaj jakichś podstaw w ogóle, no jakichś, nie, sprawiedliwości, nie? I ja je szukam, no dlatego tak. Ja je, widzisz, szukam w takich rzeczach, których myśmy nie szukali, bo my nie gadaliśmy w tym programie, już od lat tutaj gadamy, chyba nigdy nie gadaliśmy w ten sposób, od tej strony jakby filozoficznej, dlaczego na przykład komuś się należą pieniądze. Bo my to mówiliśmy, rozmawialiśmy o tej, o własności, o pracy, o umowach, jako podstawie funkcjonowania społeczeństwa. I bardzo dobrze, to się wszystko zgadza. Ale czasem, znaczy w międzyczasie ten, jak widzicie, świat dookoła was wyewoluował do takiego miejsca, gdzie bardzo się pomieszały definicje, znaczy pomieszał się świat tego klasycznej własności prywatnej i umów, pomieszał się ze światem komunizmu, gdzie nagle wszystko jest wspólne jakieś i wszystko jest jakieś społeczne i jeszcze państwo zabiera, potem komuś to daje, potem jeżeli daje jeszcze prywatnej firmie, która zatrudnia kogoś prywatnie, ale za dotacje państwowe, to ten, kto pracuje, nie ma pojęcia już, czy on to robi uczciwie, czy nieuczciwie. Nie? I nie wiadomo, jak się tu człowiek ma czuć w ogóle, bo jak my mu tak upraszczamy teraz świat, to on sobie stwierdzi, że nie pracuje dla nikogo, kto daje dotacje. No, ale ja nie wiem, czy to jest właściwy sposób myślenia, bo nie da się w ogóle dla nikogo już pracować. Widzisz, na czym problem teraz polega? I dlatego ja myślę, żeby znaleźć jakieś takie podstawy filozoficzne, może bardziej mniej zdefiniowane, ale mocniejsze. Nie wiem, jak to powiedzieć ładnie. Nie, takie, które nie wystarczy tylko powiedzieć, że jest własność prywatna i dobrowolne umowy i to wyjaśnia wszystko, bo mi się wydaje, że nie wyjaśnia właśnie. Nie dziś.
Okej, ale czy to dąży do tego, żeby ktoś, jakby to, czy to jest filozoficzne rozważanie twoje, żeby ktoś mógł się poczuć lepiej, że uczciwie zarabia pieniądze? O to chodzi?
Żeby to było zgodne z rzeczywistością. Jeżeli pracujesz dla prywatnej firmy, która wzięła dotację, dlaczego miałbyś się czuć źle? No takie pytanie rzucam. A czują się ludzie źle z tego powodu? Czy ja wiem, że to dobrze się czułeś?
Tak? Znasz takie?
No pewnie, ale ty się nie czułeś takie? Źle. Nie mieliśmy gdzieś kontestacji, jakieś tam precz z dotacjami, nie wychodziły z kontestacji ruchy pod tytułem nie gadam z ludźmi, co biorą dotacje, nie przyjmujemy pracowników ZUS-u. Dalej nie obsługujemy pracowników ZUS-u, by the way.
A, było tak. Nie obsługujemy ZUS-u.
No właśnie, no.
Było, nawet chyba ja wymyśliłem, nie obsługujemy taką jedną sytuację.
No właśnie.
No. Inna była, że nie biorę na przykład, bo miałem taką
dożarcę, nie biorę. Tak.
Która z kolei polegała na tym, że, ale to była taka pozytywna akcja, bo jakby nie obsługujemy, taka negatywna i potem już po tych negatywnych akcjach speech robiłem tylko raczej pozytywne. Ta pozytywna pozwalała ludziom chwalić się i niektóre projekty, niektóre firmy wklejały takie logotypy u siebie na stronę, że ja nie biorę dotacji europejskich, bo nie.
No, a jakbyśmy wzięli dotacje i za te dotacje prowadzili kontestację, która promuje wolność i mówi precz z dotacjami, to mamy znowu dziwną sytuację, w której potępiliśmy kogoś za to, że robi coś dobrze, tylko za pieniądze, które są z czegoś złego. No, no dziwnie jest, no. No witamy w dziwnym świecie. No dziwnie.
Dzisiaj już nie jestem taki radykalny.
Dlatego Korwin jest dziwny. No i jeśli się go słucha, to tylko jak się ma 15 lat, bo potem człowiek zauważa, świat się zrobił bardziej skomplikowany niż w tych przykładach jego, w których zawsze jest 10 osób i każda coś produkuje i koniec, nie? Bardzo łatwe.
No ale wciąż jakby koncepcja wolnego rynku jest najbardziej uczciwą koncepcją, tak?
Jest
uczciwą,
oczywiście, że jest uczciwą.
Jest takie staromodne słowo uczciwość.
Tak.
Jak przyzwoitość, jak uprzejmość.
Ja bym powiedział sprawiedliwą. Wiadomo, co to jest. Sprawiedliwą to jest słowo, które mi pasuje tu.
Tak. i prawo.
I teraz wracam do baby. Miliarderki nowej, Marlene Engel, kurde, nie mogę zapamiętać, Engelhorn, że rogi ma, dobra, Engelhorn. Teraz, czy w świetle tego nowego podejścia, które tutaj próbuję zaproponować, czy to, że ona dostała te pieniądze, nijak ani nie zapracowała na nie, ani nijak nie pokazała, że coś umie z nimi zrobić. Znaczy, to jest sprawiedliwe, uczciwe i to, co myśmy tam rzucili tymi fajnymi określeniami.
Tak, bo nie ma nic sprawiedliwszego.
To głupie troszkę, bym powiedział. Czy to gówno śmierdzi? Ty powiesz nie, bo co, nie ma nic bardziej śmierdzącego, czy odwrotnie, że jakoś tak. Nie, to tak, się pomyliło. Ale fajnie się zapowiadał przykład. Szkoda, że się nie pomyślałem, bo zmarnowałem dobre porównanie.
Ponieważ każdy, kto dostanie te pieniądze, również na nie nie zapracował.
No to toż mówię, że ona tutaj znalazła sobie wyjście, zapierniczyć te pieniądze, żeby ktoś je w ogóle zabrał przemocą i jako podatki, tylko właśnie nie wiem, co ona chce, żeby z nimi zrobił.
I tu jest... to wystarczy sobie strukturę budżetu danego kraju wziąć i zobaczyć, na co zostanie to przeznaczone. To chyba jest łatwo predykcja. Na spłatę długów poprzednich na przykład.
No tak, to kurde. Cholera, rozjechałeś mnie. Sam się rozjechałem tym, bo doszedłem do tego, że faktycznie, może ja bym pozabierał bogatym, ale nagle się okazuje, że nie ma komu dać, bo nie ma nic sprawiedliwszego. Hugo wygrał, damn it.
I po co dawać? Dawanie jest bardzo przereklamowane. Nie powinno się dawać.
Powinno się dawać tam... kontestacji.
Nie. Znaczy, no, chyba, że tak, ale poza tym oczywistym celem, to nie.
Mamy wybiórcza sprawiedliwość z jednym wyjątkiem kontestacji jaką.
Albo Kosiński.
Bo odwykł, ale co by nie. Co tam jeszcze prowadzi?
No dobrze. No. Ale generalnie gdzieś tam też równowaga we wszechświecie powinna polegać na tym, że powinno się zawsze zapracować na coś.
No.
Jakkolwiek, może ktoś ci ściąć trawnik, a ty mu możesz dać 5000 zł, no na przykład. Ale niech on ci zetnie ten trawnik. Jakby rozdawanie bez żadnego feedbacku, bez żadnego sprzężenia zwrotnego, bez żadnego czegoś.
Demoralizujące jest i tak.
Niemoralne, to po pierwsze niemoralne, a po drugie złe, źle wpływające na psychikę. Tak i to jest akurat...
To jest niemoralne i demoralizujące jeszcze do tego.
Tak, ponieważ człowiek się źle czuje, mimo że ma pieniądze, jednak się źle czuje, że ktoś mu dał, a on tego nie zarobił.
Dokładnie, tak jak właśnie nasza bohaterka Marlene Engelhorn się właśnie
czuje. Ona się źle czuje.
I źle się czuje, tak. I nie zasłużyła, zgodnie z tym, co powiedziałaś.
A że jest nieinteligentna, to myśli, że najlepszy sposób, tak jak pan Rafał Brzoska, o którym mówiliśmy parę tygodni temu, który myśli, że oddanie do budżetu państwa to jest najlepszy sposób wydawania nadmiarowych
pieniędzy. Czy udowodniła, że nie zasługuje na te pieniądze? Jedynym sprawiedliwym sposobem pozbawienia się miliarda dolarów jest dać na kontestacja.com. Że ona tego nie wie.
Albo Kosiński IT.
Odwyk.com.
No dobra, ale czy to już koniec?
No, nie
puenta,
wiem, no
czy
chyba
jeszcze
tak.
Do czegoś musimy dojść?
Nie wiem, czy do czegoś możemy tu dojść. No wyszło, nie, no nie, dobra, ja mam problem serio z tym. Ja bym, dobra, ci ludzie, co są kompletnymi pasożytami w społeczeństwie, to w ogóle w każdym przypadku, jakby nie patrzeć, i dla społeczeństwa, i dla siebie samych, i dla rodzin, i w ogóle w każdym rozumieniu. Takie Marleny chodzące, głupie jak but, nie zasługują na pieniądze, nic z nimi dobrego nigdy nie zrobią, zmarnują gorzej niż państwo nawet, co jest możliwe, ale z trudem, ale jest chyba. Więc widzę takich i myślę sobie, dostają pieniądze i coś w środku mi wrzeszczy wręcz, mówi, to nie jest sprawiedliwe, że tak się dzieje.
Ale ty jesteś nieszczęśliwym człowiekiem.
A ja jestem bardzo szczęśliwym. Dlaczego? Nie lubię...
Strasznie się zajmujesz problemami, których po pierwsze nie ma, po drugie dotyczą innych ludzi, a nie ciebie. Czemu nie żyjesz własnym życiem?
Bo nagrywam ten program razem z tobą, kontestacja.com, gdzie rozmawiamy o życiu innych ludzi. To sumie... No bo sobie gadać o swoim argument. Tylko, no mogę. Nie, tak naprawdę dobra, bo poza tym wchodzę w rolę, co tej czerwieni z tyłu dostaje pasji rewolucyjnej i jednak wchodzę w rolę tutaj trochę komucha, który na tym polega jego rola, żeby żył życiem innych ludzi, a swoje miał zrujnowane, to wtedy jest porządny komunista. No dobra, nie, dobrze, żeby taki disclaimer, to ja mam to kompletnie w dupie, co się tam stanie z tej pieniędzmi, bo ja nawet nie chcę wiedzieć, bo jak mówię, ja nie lubię bogatych, zupełnie poważnie i sam też nie chcę być. Nie, nie, nie. Uważam, nie jestem gotowy na to. Może nigdy nie będę, albo długo nie będę. Nie za bardzo. To jak na początku gadaliśmy, nie dokończyliśmy tego, ale ja dalej twierdzę, że to działa źle na psychikę i rozum i to gorzej może niż umiarkowana bieda. Dobra, ale problem jakiś, to nie jest... No dobra, jeżeli już rozmawiamy o jakichś filozoficznych podstawach życia społecznego, to musimy gadać o jakichś przykładach, nie, o innych ludziach trochę. Na przykładzie, użyłem jej jako przykładu tego, co w takiej sytuacji w sprawiedliwym świecie powinno się stać, że umiera ktoś bogaty,
nic.
Ale co, pieniądze nie znikną. Są dalej, no, co?
Dlatego jest dziedziczenie tak zwane.
No i to jest słabe.
Jeżeli ktoś... jaki masz lepszy? Znaczy, że chcesz, żeby zabierali wszystkim, którzy umierają?
Właśnie jeszcze
żeby
nie wiem.
Akumulacji kapitału?
Nie wiem, może coś wymyślimy. Może...
Przecież to jest bez sensu.
Znaczy,
po to powstają właśnie niezależne gdzieś tam, po to powstają niezależne firmy, które są wielo właśnie pokoleniowe, że są dziedziczone. Te nieakcyjne jeszcze, nie? Dodatkowo.
No jest w tym coś chorego bardzo, bo to jest...
Co, w dziedziczeniu?
No.
Czemu?
No bo jest niesprawiedliwe. Tak jak mówię.
Dlaczego?
Bo nikt sobie nie zasłużył na to, żeby dostać z nieba tylko dlatego, bo się urodził w jednym miejscu, a w drugim nie. No, z jakieś takie...
no ale co ma się dziać z tymi pieniędzmi?
Właśnie nie wiem, ale może wymyślę. A co byś powiedział? No poczekaj chwilę, no co się ten... Zastanawiamy się, jak stworzyć nowe, lepsze społeczeństwo. Może ktoś podchwyci i zrobi. A co byś powiedział? Jakby zabierać faktycznie większość tego majątku, te 90%, co ona sama chce, żeby jej zabrać, ale nie dać tego państwu. No ona chce, żeby jej zabrać. Kto wie, czy inni też nie chcą, bo to nie jest pierwszy głos.
Muszę przelew zrobić.
Nie, to no dobra, to jest serio pierwszy raz, co ty słyszysz, że bogaty człowiek chce się opodatkować ostro?
No nie, jeszcze Warren Buffett i tam paru i też miało takie pomysły, tak.
Ja mam taką propozycję, żeby faktycznie zabrać te pieniądze, nawet może odgórnie dać zasadę równą dla wszystkich, żeby prawo jakiś sens miało tutaj, żeby równo, żeby każdy wiedział, czego się spodziewać, nie? Jak już zostanie super miliarderem, ale żeby nie dać tego państwu do zarządzania, tylko zrobić z tego jakiś fundusz, z którego można tylko finansować inwestycje.
No to właśnie tak... Na tym polega zostawienie ich w banku na przykład i bank później pożycza tym, którzy właśnie na inwestycje.
To jest definicja, panie kolego, z jakiegoś już nawet nie XIX wieku, tylko chyba z XVI, bo banki nie inwestują. Banki rozpieprzają wszystko. Teraz licząc na dotacje państwa, to banki są dysfunkcyjne, na pewno nie banki. Ale jeżeli uważa, że banki...
Z całą pewnością, znaczy no? Nie wiem, ile znasz dużych firm, ja jednak parę znam i one kredytują się jednak wciąż w bankach. Znaczy, tak. Że jeżeli chcą postawić fabrykę albo magazyn, albo cokolwiek, to nie ciułają, nie opodatkowują tych pieniędzy na CIT-cie, czy tam na PIT-cie, czy gdziekolwiek przez 10 lat, tylko pożyczają od banku, koszty kredytu wrzucają w koszty i tak się kredytują. No wciąż banki jednak mają akcje kredytowe pod inwestycje.
No,
wszędzie,
mają.
Zawsze.
Dobra,
jak chcesz zbudować elektrownię atomową, to skredytują banki.
Niech ci będzie, ale banki nie są jedynym takim większym inwestorem większych firm, ale są ważnym. Ale dobra, niech będzie. Mogą to być banki. Załóżmy, dajemy bankom i one mają zastrzeżenie, że pieniądze zabierane z tych spadków muszą przeznaczać na inwestycje. Dobry pomysł? Średni pomysł?
No nie dobry.
Dlaczego niedobry?
Bo jak ktoś ma dużo pieniędzy, tak zwane, to on to nie ma ich w gotówce, bo jak ktoś trzyma w gotówce, znaczy się nie dorobił raczej, bo jest idiotą. Te pieniądze ma na przykład w swojej firmie.
Ale bo nie każdy, przykład... widzisz, to jest, już ci pada na rozum troszeczkę bogactwo, bo niektórzy są bogaci po to, żeby być bogaci, a nie po to, żeby w nieskończoność się bogacić, tylko zarobił sobie już ileś miliardów, to teraz ma wolny miliard i siedzi mu sobie na koncie. I już. A czemu nie?
Gdzie masz takie osoby?
Nie wiem.
Komu siedzi na koncie?
Nie mam pojęcia.
Na obrotowym pewnie, tak?
Nie mam pojęcia. No dobra, ale
nie.
To...
To tak nie działa.
No zwykle nie, rzeczywiście. Ale tak czy inaczej, majątek może, jeżeli jest, nie jest używany na jakieś faktycznie, nie jest zainwestowany, tylko se siedzi w jachtach, domach i cholera wie czym, może zamiast iść do dziecka, które jest głupie, i zmarnuje, może powinien iść faktycznie do banku.
No ale co zrobić z jachtem, albo co zrobić z firmą, którą odziedziczy udziały w firmie na przykład.
Nie, banku problem.
Masz Rafała Brzoskę, który umiera w tej chwili, ma majątek wart, nie wiem ile wart, powiedzmy, że 500 milionów złotych, no. nie, albo miliard, nie mam pojęcia ile, powiedzmy, że 500 milionów, no to co, no to niech odziedziczy osoby, które chce, żeby odziedziczył, a nie bank ma zarządzać teraz impostem na przykład? Do czego to doprowadzi?
Do tego, że bank będzie lepiej wydawał te pieniądze, sam nie wierzę w to, co mówię,
co?
Niż jego, załóżmy, że miałby bardzo głupiego syna, na przykład tak głupiego do tego stopnia, że żądałby, żeby go opodatkować mu 90% majątku siłą, bo on sam nie potrafi go nikomu dać.
No ale nie będzie miał pewnie takiego syna. No.
A dlaczego? Skąd wiesz?
No nie wiem, no, większość nie wiem, ale zwykle ludzie raczej nie oddają. Tworzysz wirtualne problemy.
Nie, to są prawdziwe problemy, że się ma głupie dzieci, bo to nie. Ja widzę same głupie dzieci w tych czasach. No nie wiem, chcesz mi powiedzieć, dobra, spodziewasz się, że firmy inwestujące profesjonalnie, zajmujące się tym cały czas, gorzej wydadzą pieniądze niż przeciętny, statystyczny syn bogatego, tak?
No.
Oh my goodness.
Nie wiem, no tak. Sądzę, że uczciwie jest, żeby
to jest matematycznie
ktoś decydował o swoim majątku, tylko tyle.
To jest matematycznie
tylko tyle.
Niemożliwe. Tak, dopóki żyje oczywiście. Problem jest, że my umieramy i to całe opieranie się tylko na własności i umowach ma problem w momencie, kiedy podmiot, czyli człowiek umiera i trochę nie wiadomo, co dalej.
Ale człowiek nie miałby motywacji, gdyby pracował na spadek dla obcych ludzi, a ma motywację, często, nie zawsze, gdy pracuje na majątek dla ludzi, na których mu zależy.
Nawet jak są głupi, nieporadni.
Ale ich kocha. No. Tak jak to czasem się kocha męża, albo czasem się kocha żonę, no, którzy też często są inteligentni inaczej.
Tak, ale kocha się ich tylko krótko i do rozwodu szybkiego.
No tak, no dobra, potem się bierze jeszcze się podobny model.
Troszeczkę skończyły argumenty, ale szukam innych rozwiązań, no.
Czy,
no dlatego, że te trochę żal mi, jak się marnuje tyle fajnych środków, które coś lepszego można zrobić niż przepić i rozdawać na jakieś kompletne absurdy. No. Ja naprawdę to mam to...
Nie marnują się.
Marnują się.
No jeżeli ktoś ma udziały w firmie, to ta firma wciąż się kręci, wciąż działa, wciąż ma swoje zarządy, wciąż jakoś tam funkcjonuje na rynku. Jeżeli gość ma, pieniądze właśnie ulokowane w obligacjach, to państwo nimi zarządza właśnie wtedy. Świetnie je wydaje.
No, strasznie dużo wiary w duże firmy. Strasznie dużo. Mnie to fascynuje, aż w tych czasach ktoś...
Czemu w duże?
No bo to dużych firm dotyczy. No. Tak? A co spodziewasz się, że większość firm to takie co rodzinne? Tutaj mówimy o babce, która ma ponad miliard z dolarów majątku, na firmach chemicznych się dorobiła. To jest duże.
Przyczepiłeś się do tej jednej babki.
Żeby jakiś przykład był konkretny.
No to dobrze, no ale
to Brzoska.
Wszyscy umierają.
O kurde, generalnie. Też niestety duża firma.
No ale wszyscy umierają, więc siłą rzeczy, jeżeli ktoś warzywniak też miał i chciałby przekazać dzieciom, to już za mała firma już może?
A dlatego na początku zrobiłem rozróżnienie między klasą średnią a bogatymi. Ja bym brał bogatych.
A jak ma trzy warzywniaki?
Jeszcze klasa średnia.
Tak? To od ilu warzywniaków się zaczyna już bogactwo?
70.
Czego?
Warzywniaków.
A warzywniaków?
No.
A jedna garbarnia na przykład?
Nie.
Skóry?
Nie. Za mało.
Chociaż obraca milionami,
to
tak?
Za mało jeszcze. Musi być 7 garbarni. No nie wiem, dlaczego szukasz odpowiedzi szybkich, to masz szybkie odpowiedzi.
To wtedy na męża będzie 6, na dziecko będzie 6, na żonę będzie 6.
Chcesz idealnego świata zawsze. Szukam, jak tu poprawić świat, skoro już jestem taki czerwony dzisiaj. A niekoniecznie musi być idealnie wolnorynkowe społeczeństwo, żeby było fajne społeczeństwo, albo żeby środki były lepiej wydawane. W interesie powszechnym będzie to lepsze, być może.
Nie musi być idealnie, no wystarczy, żeby było bardziej niż teraz, no bo teraz jest słabo.
No słabo jest, głupie kobiety dostają miliardowe fortuny i chcą je dać państwu jako podatki.
No to niech dadzą.
Ale nie chcą już dać, oni chcą, żeby państwo zabrało przymusowo im, są do tego stopnia głupie.
No to państwo samo właśnie zabiera przymusowo z roku na rok coraz więcej.
Ja bym nie
no
chciał
nie trzeba, tego. Nie trzeba żądać specjalnie, bo tak się właśnie dzieje.
To ja właśnie szukam lepszego rozwiązania. Zamiast, żeby państwo wszystko zajęło, najgorsze możliwe rozwiązanie to, żeby z tego może był jakiś fundusz inwestycyjny albo bankom dać, albo jakimś czymś lepszemu niż banki, ale do inwestowania.
Albo tak, przywrócić prawo własności. Dobra, zaczynamy dobra, się kręcić wokół ogona.
Jakbyś ty wymyślił, co zrobić z ukradzionym majątkiem spadkowym, to co byś z nim zrobił? Społeczeństwo znaczy, żąda, czerwone społeczeństwo no. tego świata żąda, żeby wszystkim bogatym zabierać 90% odziedziczonych fortun, to znaczy dzieciom. Co zrobić z tą fortuną według redaktora Kosińskiego najlepiej?
Oddać im z powrotem.
No niestety społeczeństwo nie akceptuje tego rozwiązania. Trzeba coś zrobić wspólnego. Takie czasy, czerwone, trudno. Wymyśl coś.
Znaczy, okej, czyli teza jest taka, że państwo zabiera komuś pieniądze tak. i jak ma je wydać najefektywniej? Nie mam pojęcia, bo to właśnie właściciele tych pieniędzy wiedzą, jak wydać najefektywniej, bo dzięki temu zarabiają.
No czekaj, no nie musi tak być. Właściciele, niekoniecznie muszą być właściciele tych pieniędzy, żeby wiedzieli, jak je wydać efektywnie, no. Jeżeli masz właściciela innej firmy, która sobie dobrze radzi, to może dostać pieniądze kogo innego i też sobie będzie dobrze radził. Że tak przypomnę, cytat jednego mądrego człowieka z Biblii. Była taka historia, niejaki Jezus opowiedział, że było trzech ludzi i każdemu dał po jakimś tam kwocie inwestycyjnej i ten, co dostał najwięcej, zainwestował dobrze, ten średni zainwestował też nieźle, a ten ostatni zmarnował wszystko. I rozwiązaniem tego było, żeby zabrać wszystko temu, co ma, co zmarnował te pieniądze i dać temu, kto ma najwięcej, żeby inwestował jeszcze więcej. Więc to jest bardzo kapitalistyczna przypowieść to była Jezusa i właśnie trochę jakby pokazuje, że wcale nie musi pieniądz zostać, żeby było sprawiedliwie w tych samych rękach, bo nie musi być dziedziczony. Ten, kto na przykład najlepszą firmę prowadzi, niech bierze pieniądze z wszystkich tych majątków, tych darmozjadów. Ja bym się nie obraził bardzo. No, byłoby to tak śliskie, ale cały świat jest śliski. Może taki.
No tak, no to wtedy by jakby Amazon dostał najwięcej
na
pieniędzy,
przykład.
Facebook,
tak.
Warren Buffett, Elon Musk.
Cholera, odechciało mi się tego świata, jak tak powiedziałeś.
Wszyscy nasi najwięksi idole.
Kurde. Nie udało mi się dzisiaj niestety wygrać.
Bo niekoniecznie dzisiaj największe pieniądze zarabiają dzisiaj ci, którzy tam najlepiej spełniają potrzeby konsumentów.
No właśnie,
takie mam wrażenie, że to trochę nie do końca działa w świecie patentów, gdzieś tam praw autorskich, dotacji do inwestycji zagranicznych. Jakoś to tak, to no dlatego, bo nie mamy dzisiaj wolnego rynku, bo to ludzie tak gdzieś sobie, prości ludzie sobie wyobrażają, tacy prości ludzie, którzy mają tyle lat co my i więcej, czyli 40 plus, że za PRL-u, jak był ten ocet, jak nie było nic innego, to była wtedy niewola, to był socjalizm, to był prawie komunizm. A teraz, no to jak mamy kabanosy, możemy sobie kupić w każdej chwili, to jest wolny rynek, takie zero-rynkowe połączenie. Więc tak nie jest. Nie mamy dzisiaj wolnego rynku. Nie mamy kapitalizmu, nie mamy wolności. Wciąż to jest, znaczy wciąż, jest to wypaczone i coraz bardziej wypaczane z roku na rok i dostają te, znaczy dostają, dorabiają się pieniędzy osoby, które no niekoniecznie działają w sposób jakiś wolnorynkowy, no tylko potrafią wymusić na przykład na państwach korzystne dla siebie regulacje. Żeby na przykład podnieść ceny, żeby wprowadzić licencje, koncesje, kontyngenty, żeby jeszcze bardziej utrudnić, nie wiem, system podatkowy, z którym oni sobie świetnie poradzą, a wytną dzięki temu 20% konkurencji, która jest gdzieś na dole. I to jest takie niewidoczne, bardzo niewidoczne rzeczy, które powodują, że te wielkie firmy się jeszcze bardziej umacniają, robią kontrakty przecież z państwem, państwo im zleca różne rzeczy, ponieważ małe nie mają w ogóle tego dostępu, ponieważ na przykład do kontraktu może przystąpić jedynie firma, która ma 5 milionów euro kapitału zakładowego na przykład.
Że duże firmy bardzo lubią się z państwem, to nie jest jakaś chyba odkrycie tutaj, ale dobrze przypomnieć o tym. Więc wolny rynek jest dla biednych, na to wychodzi. A bogaci nie mają wolnego rynku, tylko co właściwie mają? Dogadywania się z państwem, czy nie wiem, jak to się nazywa ten system teraz. No, ale dobra, zgadzam się z tobą, że nie ma, nie, to nie jest wolny rynek. To jest coś, co w, na przykład w takim kraju jak Anglia, to jest system, który wyrósł z wolnego rynku i fundamentalnie jest osadzony na wolnorynkowych zasadach, ale na tym narosły już różne takie dojrzalsze rzeczy, które zahaczają o komunizm i podejście takie jakieś dziwnie zbiorcze, społeczne, czy cholera wie jakie, równościowe. Ale fundamentalnie w Anglii gdzieś tam ten wolny rynek jest i funkcjonuje w takiej pierwszej warstwie, ale w Polsce to przecież historia była odwrotna, że najpierw był, znaczy najpierw tam w PRL był i fundamentalnie to, co jest w Polsce, to jest dalej PRL, na który nałożono jakieś, przez jakiś czas warunki rynkowe, nie zmieniając prawa za bardzo, dalej zostało wszystko według filozofii starej i potem, kiedy ludzie się zmęczyli trochę wolnym rynkiem, to zaczęła się cofać ta tendencja do urynkowienia. Po latach 90. wszystko zaczyna wracać do PRL-u, a teraz właściwie to jest chyba PRL, nie? Już tylko inaczej wygląda, taki siermiężny, już jakiś dziadunio rządzi krajem. Nie,
znaczy jest, to jest, nie jest zero-jedynkowe. No nie jest. No, zmieniło się parę rzeczy. Fakt, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wciąż ta reguła...
No nie jest źle, wciąż jest w ogóle.
Wciąż dała dużo lepiej, niż działała, bo nie było tej reguły w trakcie PRL-u. To po pierwsze. No po drugie, wydajność pracy jest dużo wyższa. No to jest, gdy w momencie, gdyby PRL, gdyby te 70 lat temu była taka wydajność, jak jest teraz, to pewnie by nie upadł, jak upadł wtedy. Nie zbankrutowałby na pewno, nie w tym momencie. Wciąż by można było to gdzieś tam uciągnąć, takie mam wrażenie, jakby tylko nie poszedł na wojnę, jak niektóre kraje. Więc, ale no tak, no mamy gdzieś tam socjalizm, który sobie panuje i on się rozwija. No mamy w tej chwili koszenie firm pożyczkowych, teraz pod szczytnymi hasłami, że o, nie będzie lichwiarstwa i tak dalej, kolejna gdzieś tam ustawa antylichwiarska. To jest dla ludu wersja, a w praktyce jest wersja taka, żeby wyciąć małe firmy pożyczkowe, ponieważ pożyczek będą mogły udzielać tylko te firmy, które właśnie mają kilkumilionowy kapitał zakładowy, czyli stać tylko tych największych. Więc widać to jasno, jak czarno na białym, że jest to ustawa napisana przez duże firmy pożyczkowe, które przepchnęły pewnie za jakieś gratyfikacje tą ustawę w Sejmie i one się bardziej rozwiną dzięki temu.
No tak,
temu.
Właśnie to jest...
I tak jest w każdej innej branży.
No jest ciekawe, że system ewoluuje cały czas w stronę socjalizmu, ale z inicjatywy dużych firm, co jest trochę szokujące, bo tego się nie spodziewałem, że tak będzie, bo to zwykle jakiś lud, nie? Tam czerwone ludziki chodzą sobie i rewolucja, mówią robole i chłopo robotnik, a tutaj nagle się okazało, że największe firmy odkryły, że mają największy interes w tym, żeby wszystko było kontrolowane maksymalnie przez państwo. I w ich interesie jest to, żeby no, się z tym państwem skumać i żeby państwo wytłukło całą wolnorynkową konkurencję, bo wtedy te duże firmy, no, tak. To jest ich interes. Więc ciekawe, nie, że ewoluujemy w stronę komunizmu, ale z przyczyny kapitalistycznych dużych firm, które kiedyś były kapitalistyczne, jak się rozwijały, a teraz stwierdzili, że jesteśmy duzi, to lepszy jest komunizm. Taki de facto.
No właśnie kiedyś, no tak. Kiedyś.
No kiedyś. To tak samo jak... To my się cofamy, a my mówimy, cofnijmy się do czasów kiedyś.
No jeżeli chodzi o reguły prawa, tak, cofnijmy się do czasów kiedyś, tak.
No to...
Dokładnie tak. I to nie chodzi o to, bo oczywiście ludzie gdzieś tam w pakiecie sobie traktują. Cofnijmy się do krajów kiedyś. Znaczy, że chcemy, żebyśmy zarabiali tyle, co w 90-tych latach. Tam,
tak,
nie?
Bo tydzień temu przyszedł zarabiali... stary komuch i mówi, czy chcecie, żeby umierali z głodu robotnicy coś tam na ulicach i różne takie. No, to nie o to nam chodzi.
Tak, to nie o to nam chodzi. To tak nie działa. To tak samo, jeżeli była wielka rewolucja przemysłowa, i wtedy ludzie przychodzili, przyjeżdżali masowo z wsi do miast, żeby pracować za 2-3 razy wyższą stawkę, żeby właśnie przestać umierać. I czy my chcemy teraz do tego wrócić? Nie, bo jesteśmy w innym etapie już rozwoju. Teraz jesteśmy już po paru innych rewolucjach, informacyjnej i tak dalej.
Ja bym powiedział, że tak, ja chcę tego, żeby ludzie przyjeżdżali do miast, żeby poprawić swoje życie. To tak, chcę, żeby poprawiali swoje życie, zmieniając coś w życiu, to na przykład chcę. Na lepsze.
Żeby,
tak jak wtedy.
Żeby dać im wolność, znaczy, żeby jakby nie trzymać chłopa pańszczyźnianego, przywiązanego do ziemi, że on nie może wyjechać, bo wtedy nie ma tej wolności, nie ma możliwości wyboru. No. W tej chwili też nie trzymać ludzi w miastach, no. Bo być może, wiesz, no jak wiemy, praca na odległość, która się bardzo gdzieś tam rozwinęła siłą rzeczy, polega na tym, że można kupę rzeczy już robić właśnie z odległości. Nie trzeba siedzieć w mieście, nie trzeba wydawać 3000 zł na kawalerkę, na wynajem, tylko można sobie jechać na wieś, jak ma się jakieś łącze internetowe sensowne i sobie wynająć dom pewnie za 1000 zł.
W skrócie ja się zgadzam, ja chcę, że niech ludzie robią co chcą i przestańcie ich odgórnie ograniczać. W związku z tym właśnie obnażyłem się tu, że nie za bardzo jestem komuchem, bo tak naprawdę zgodnie z tą zasadą no nie powinno się zabierać w pani 94-letniej prawa do zmarnowania swojego majątku, pod warunkiem, że to wszystko jest prywatne jej, i żeby dała swojej bardzo głupiej wnuczce te wszystkie pieniądze i aktywa, czy ona tam jeszcze ma. I ta wnuczka potem będzie krzyczeć, opodatkujcie to. Swoją drogą bardzo słabe są relacje tej babci z wnuczką, bo to czy ta babcia, gdyby wiedziała, co ta wnuczka chce z tymi pieniędzmi zrobić, to czy ona by jej dała ten cały majątek? Dałaby sama to państwu w takim razie zamiast, nie wiem, dziwne, nie dziwne?
To może to o babci świadczy.
No bardzo źle świadczy o babci. No to widzisz, ja nie lubię bogatych. Mam powód, co?
To już twój problem.
Problem trochę. Widzisz, dlatego mało bogatych może dookoła kontestacji chyba. A może nie wiem, to ty ich lub, a ja nie będę. Może będzie taka równowaga. Ja będę głosem biednych, a ty bogatych. O.
Myślę, że ja lubię ludzi za inne gdzieś tam wartości, a tak w ogóle to większość wciąż nie lubię, więc to mi się nie zmieniło, ale no przyznam się szczerze, że już mam dużo pozytywniejszy stosunek do nich niż miałem kiedyś, więc może jeszcze bardziej mi się gdzieś tam przychyli.
A ja tak naprawdę
ale
lubię.
Ale pieniądze no. nie są wyznacznikiem. No.
Nie.
Po staromodnie nie są wyznacznikiem, tak samo jak uroda nie jest wyznacznikiem. No ktoś musi być ciekawy, mieć jakąś zajawkę, pasję, musi być pozytywną energię w sobie.
O, słuchajcie,
no,
słuchajcie.
Wtedy da się lubić.
Jak chcecie, żeby was lubił, to słuchajcie, jakie wymagania są i...
Tak.
Pracujcie.
Kryteria, jakie trzeba wypełnić.
Dobrze, to ja skończę na tym, w tym punkcie. Myślę, że to dobry odcinek jest, bo jest. Jesteśmy radiem misyjnym i promujemy wolność tak naprawdę i poważnie w tych wszystkich aspektach wolności, jakie są. Społeczna, indywidualna, każda ważna, fundamentalna rzecz, o której ludzie nie chcą coś pamiętać albo używają tego słowa instrumentalnie. Ja w to wierzę. Wolność. Zawsze tak było. Odkąd jakąś tam świadomość miałem, wiedziałem, że to jest najbardziej fundamentalna rzecz. O coś, o co warto walczyć, naprawdę walczyć, poświęcać się, płacić za to. Jeżeli uważacie, że kontestacja ma sens i przypominanie o wolności i nawet walczenie być może o to ma sens i jest ważne, to co łaska poproszę na www.kontestacja.com, żebyśmy mogli działać. A w ogóle trzymajmy się razem i wejdźcie na Discord też kontestacji. Znajdziecie wszystko na stronie kontestacja.com, która na razie jest uboga, bo się dopiero robi, więc się nie należy przejmować słabą szatą graficzną. Tylko pomóc, żeby była lepsza ta szata graficzna za pomocą pieniądza można lub umiejętności.
Niechaj tak będzie.
To mówił Martin Lechowicz
i Marcin Kosiński.
Dobranoc.
Dobranoc.
Albert, wychodzimy!